Jacek Person Podcast. Ja się nazywam Jacek Person i to jest mój podcast o golfie i o wszystkim, co mnie interesuje. Witam w kolejnym odcinku Masters. Chyba tyle mogę powiedzieć. Odcinek o Masters. Już chciałem powiedzieć pierwszy turniej wielkoszlemowy sezonu, ale oczywiście, że nie pierwszy turniej, tylko no ostatni turniej wielkiego szlema w tym sezonie z powodu koronawirusa, z powodu pandemii. Masters z kwietnia przeniesione na listopad. Nagrywam ten podcast w środę po południu, czyli jak go słuchacie, mam nadzieję, że jest czwartek rano. W czwartek o 21 na Eurosporcie oglądacie. Komentuje golfowa służba sprawozdawcza, czyli ja i mój ojciec. Jesteśmy na Masters. Najlepszy turniej w roku? Tak, zdecydowanie. W ogóle bez apelacji, najlepszy turniej w roku. I tegoroczna edycja będzie oczywiście wyjątkowa, bo pierwszy raz w listopadzie, pole będzie troszkę inne. Dużo jest ciekawych wątków, dlatego podzielimy ten podcast na dwie części. Jeśli... Najpierw Masters? Nie, zrobimy tak. Najpierw podsumowanie zeszłego tygodnia. Podsumowanie zeszłego tygodnia, czyli to, co działo się nie tylko na PGA Tour i European Tour, bo jakby wiadomości, wszystkie wiadomości są o Masters, więc to Masters zupełnie spycham dalej. Co się działo? Dział się Bob McIntyre, który wygrywał na Cyprze. Super, bo nie wiem, czy wiecie o tym, ale zawsze mi się wydawało, że on jest super utalentowany i widziałem w nim wielką, wielką przyszłość, aż szczerze dziwne, że tak długo czekaliśmy na jego pierwsze zwycięstwo, ale jest. Jest jego pierwsze zwycięstwo. Wygrywa bardzo ciekawy, nowy format. Każde odejście raz na jakiś czas od tego standardowego 72 dołki stroke play, chociaż to też były 72 dołki stroke play, ale jednak były jakieś tam, prawda, tam odpadali zawodnicy, coś się działo. I każde odejście od tego standardu jest moim zdaniem czymś fajnym. I fajne, że European Tour próbuje czegoś nowego. Super, że McIntyre wygrał na PGA Tour. Wygrał Carlos Ortiz w Houston. Super nowe pole. Tom Doak. Powiem szczerze, że to, co Renaissance Club, który też jest Toma Doaka, jest pięknie położony, ale nie wiem, czy jest jakoś spektakularnie... Są super dołki, tak szczególnie jak w połowie drugiej dziewiątki, te, które są nad morzem, ale jest dużo też takiego... Tak, że nie wszystkie się pamięta, o tak powiem. Ale to, co zrobił w Houston, pole jest po prostu mega kozackie, mega, tak mi się podoba. Te tylko kilkanaście bunkrów na polu, te super pofałdowane greeny. To jest przeszłość golfa, a zarazem przyszłość golfa. I im więcej czegoś takiego będzie, tym moim zdaniem będzie ciekawiej. Carlos Ortiz, oczywiście jako Meksykanin, wygrywając w Teksasie, jeszcze na południu Teksasu, to ma olbrzymie znaczenie dla golfa w Meksyku i dla no, mniejszości meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych, która wcale nie jest taką mniejszością, to są dziesiątki milionów ludzi i słychać było tak Viva la Mexico i inne takie, jak grał i to było coś super. Mi się to bardzo podobało, bardzo fajna, powiedzmy fajny taki akcent. Są ludzie, którzy doszukują się w tym oczywiście jakichś politycznych jeszcze różnych zagrań ze względu, że prezydent, który w tym samym czasie przegrał wybory, miał różne mniej lub bardziej, nie mniej, po prostu niepoprawne jakieś tam swoje hasła przeciwko mieszkańcom, przeciwko Meksykanom, więc wszystko idealnie, wszystko się super ułożyło, super turniej, tak DJ gonił, kapka gonił, co oznacza, że są w super formie przed Masters. Ale zanim przejdziemy do Masters, zrobimy element podcastu, który dodałem niedawno i zrobił się moim zdaniem bardzo ciekawy i jest fajna interakcja z Waszej strony i bardzo dużo różnych komentarzy, więc do tego przejdziemy teraz. W zeszłym tygodniu odcinek z Łukaszem Szadnym odbił się wielkim echem w środowisku słuchaczy tego podcastu najwyraźniej. Jak on mnie mówił? Bubu? Buba? Nie wiem, było dość zabawnie, ale odcinek był trochę długi, dlatego jednak jak będę miał gościa takiego, żeby dłużej porozmawiać, to będę robił dwa odcinki w tygodniu. Jeden o newsach i te wasze różne komentarze fajne, a drugi rozmowa z gościem, bo chyba 1,5 godziny to jest po prostu za dużo, tak mi się wydaje. Ale było super. Łukasz jest, no wiadomo, ma tak dużo do powiedzenia. I po rozmowie z Łukaszem oczywiście poruszony był temat, czy ja poruszyłem temat, czy w golfie powinien być podział na zawodowców i na amatorów. I puściłem ten temat na Facebooku moim, na moim Instagramie. Nie puściłem na moim Twitterze. Szybko tylko taki mały update co do mojego Twittera. Dostałem maila, czy to już w zeszłym tygodniu wam mówiłem? Może nie. Że dostałem maila z Twittera, że moje konto jest zablokowane i będzie zablokowane. I tyle. No i się, że tak powiem, znowu musiałem odwołać i znowu kolejną założyć sprawę, żeby przywrócili mi Twittera. Nie wiem, jeśli ktoś czytał moje tweety, one były tylko o golfie. Tylko i wyłącznie. Od 9 lat. Nie wiem, ile tysięcy tweetów było o golfie, a może kilka, ale nie, były tylko na pewno nic, co łamie zasady Twittera, ale z jakiegoś powodu stwierdzili, że mnie zbanują tam. To były tylko o golfie, koniec, kropka. Ale no dobra. Czekamy na jakąś reakcję z ich strony. Szkoda, bo to bardzo się przydaje do różnych newsów. Dobra, a więc temat był, czy powinien być podział na golfistów zawodowców i golfistów amatorów. Czytamy wasze odpowiedzi? Jest ich bardzo dużo, bardzo. Zaczynamy od Facebooka, bo tu mam przysłał Facebooka. Sztywny podział na amatorów i zawodowców jest archaiczny, pan Dariusz. Oczywiście, że tak. Znaczy nie, ja moje nie wyrażam. Mojego zdania nie wyrażam, bo wiecie dlaczego? Bo ja powiem wam na koniec. Myślę, pan Mirosław, myślę zresztą zainspirowany trochę rozmową z Łukaszem Szadnym, że każdy sportowiec amator, w tym golfista, jeśli regularnie i sumiennie trenuje, zachowuje się jak profesjonalista i zasługuje na to miano. I w sumie zwał jak zwał. Lepszy, gorszy, pro czy amator, nie ma różnicy. No właśnie jest różnica. To jest problem, że w golfie jest różnica, bo jako amator możesz grać w turniejach amatorskich, jako zawodowiec możesz grać w turniejach zawodowych. Czasem te dwie rzeczy się łączą, ale jest ta wyraźna granica. Tak? I to jest właśnie, to jest cały ten wątek. Na ogół jednak z definicji profesjonalista w czymś to osoba, która zajmuje się tym zawodowo. To znaczy jest dla niego źródło dochodu. Nie wiem jednak oczywiście, ile w golfie to ma w związku z nazewnictwem. Z definicji, o Jezu, ja dopiero teraz rozwinąłem do końca ten komentarz pana Lucjana. A z tradycją, a w szczególności nie wiem, jak jest w polskim golfie. Jako, że chyba wciąż dość młody sport, u nas to granica może być mniej wyraźna. Nie wiem, jak to jest w golfie, ale jeszcze jakiś czas temu w Polsce wcale lub prawie wcale nie było zawodowców takich z definicji w squashu, w squasha. No właśnie, a w golfie jest to ciągle jest to bardziej takie jak wspólna gra, rywalizacja tak zwanych pro-amatorów na turniejach golfowych, takie tam pewnie z koszu trafiają się amatorzy, którzy fajnie, jest między wami nawet jakaś konwersacja, super. Co tu mamy jeszcze? Patryk. W polskim golfie to zupełnie bez sensu. Nie będę strzelał nazwiskami. Oj, Patryk. 80% polskich pro albo i więcej nie gra regularnie niskich 80-tek, nie mówiąc o 70-tkach. Ojej, to nie chodzi o grę, nie chodzi o poziom gry. Łukasz Szadny to był topa polskich pro, mówiąc, umówmy się. I dlatego jest taka burza o jego powrocie na amatorstwo. Ja wcale mu się nie dziwię. Jak ma się 6, może 10 turniejów, jak gra się 6, może 10 turniejów w roku, to totalnie bez sensu być w Polsce pro. No nie, nie ma opcji rywalizacji, po prostu można zrobić dodatkowe grupy 0,5, 5, 10 i to wszystko nie ma sensu rozróżniania pro-amator na naszym polskim skromnym podwórku. Patryk dostał dwie odpowiedzi, ale to są też dwa lajki, proszę. Na które konto przelew? Zapytał się Łukasz. Oj, Bambi. Rozróżnienie między zawodowcami i amatorami nie ma sensu, ale podział na lepszych i gorszych ma podstawy w każdym sporcie. Oczywiście, że ma podstawy. Pan Paweł wysłał mi nawet, mogę powiedzieć, osobistą wiadomość. I tu napisał dość dużo. Ojej, i są nawet będzie cenzura jakaś. Nie wiem, po co to rozróżnienie. Ta tradycja wywodzi się z różnic klasowych. To prawda. Chyba powiedziałem to w zeszłym tygodniu. Więc może tym bardziej powinni powiedzieć pip dziadersów i to zmienić. Proszę, cenzura w moim podcaście. To jest... Nawiązując do twojej rozmowy z Łukaszem, to zgadzam się z nim w pełni. Uważam, że to super, że wrócił do grania w turniejach AM. I nie mogę się doczekać, jak zagramy w czymś razem. 90% turniejów PL nastawionych jest na granie netto, a bardzo mało jest turniejów nastawionych na granie brutto. No to jak napisałem, że 90% jest na netto, to wiadomo, że na brutto jest mało. Ale spoko, Paweł, czytamy dalej. Im więcej dobrych graczy, którzy chcą grać w turniejach, tym więcej może takich turniejów się pojawi. Muszę mówić prosto do mikrofonu. A jak ktoś się obraża, że Łukasz go ograł brutto, bo ma niski HCP, to chyba jest, czyli handicap, to chyba jest to... Boże, ja już nic nie widzę na starość. Wiecie co, mnie tak... Ja nie wiem, będę musiał siedzieć tak blisko monitora, jak komentuję. Jest to już jednostka chorobowa bakłażaństwa i nie ma co dyskutować. Dzięki, Jacek, za to, co powiedziałeś na koniec swojego ostatniego podcastu. Bałem się, jakie będą odpowiedzi na to, co powiedziałem. Powiem szczerze, szczególnie, że Golfczana Polska podał dalej, więc bałem się, że... Ale no tak było. Czy jeszcze coś w polskim golfie? Na Instagramie też było dużo. Bo dziękuję wam za te wszystkie komentarze. I wiecie, jakie jest moje zdanie? Moje zdanie jest generalnie takie, że chyba trzeba się jednak tego pozbyć. Oczywiście, to nie znaczy, że trzeba pozbyć się PGA jako stowarzyszenia. Absolutnie nie. PGA jako stowarzyszenie zrzeszające osoby, które tym się zajmują zawodowo, jak najbardziej powinno być. I nadal będą osoby, które się tym zawodowo zajmują, ale mi chodzi o to rozróżnienie. Na przykład jak dla golfistów, amatorów na tym bardzo wysokim poziomie, tym najwyższym poziomie. Gdzie są komentarze? Na tym najwyższym poziomie, tak na przykład golfiści studenci. Dlaczego grając w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych? No właśnie, a czy powinny być mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, czy powinny być mistrzostwa amatorów, czy tylko mistrzostwa w golfie w takim razie, jeśli nie będzie rozdzielenia na pro i na amatorów. Czy to nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać? Z jednej strony wydaje się to oczywiście staromodne i niepotrzebne i tak dalej. Czy szampan już otwarty? Aha, to już wiem kto. Szampan już otwarty. Pan Kamil z Instagrama. Uważam, że powinno się utrzymać rozróżnienie pomiędzy amatorami a zawodowcami, ponieważ przejście z amatorskie zawodowstwo to jest pewnego rodzaju prestiż w moim rozumieniu. To prawda. Jest to po prostu coś wyjątkowego i wydarzenie jedyne w swoim rodzaju z racji tego, że golf jest indywidualnym sportem. O, bardzo dobrze. I to jest, bo tu jest ten problem. Jakby przykład Łukasza jest dość rzadki. I tyle. Ale nasunął mi pomysł, czy powinno być to rozróżnienie. I jeśli on chce przejść, jeśli reguły na to pozwalają i on chce przejść na amatorkę, to oczywiście nie przychodzi. Nikt mu nie powie inaczej chyba. Ale pytanie, czy to w ogóle to rozróżnienie powinno być. Sebastian. Tak, zdecydowanie. A różnica pomiędzy amatorskim tee a zawodowym powinna być o wiele większa niż to jest na polach w Polsce. O, no to wracamy do piłki. Chcecie, żeby były większe różnice między tee? To by pola musiały być za długie dla zawodowców. I trzeba by pola podłużać i tak dalej, i tak dalej. I tak wróciliśmy. Czy powinno być rozróżnienie? Anastazja napisała nie, jedno słowo. Pięknie. Pięknie się uczymy, bo jednym słowem odpisywać. Michał Bergenda, mogę powiedzieć, przyjaciel podcastu. W jakim innym sporcie, i on jest idealnym przykładem, jako student golfista w Stanach Zjednoczonych, w jakim innym sporcie jest status amatora? No w kilku. Nawet NCAA zaczyna pozwalać niektórym sportowcom zarabiać pieniądze. To właśnie chodzi o nich w dużej mierze. Plus początki zawodowca, chyba jakieś top 5 wag, mogą być ciężko finansowani. Plus początki zawodowca, chyba że jakiś top 5 wak, mógłby być ciężki finansowo. Aha, że tak, no jest, ten moment przejścia na zawodowstwo jest mega kosztowny. Byłoby łatwiej mieć trochę oszczędności. Tak, to jest... Wszystko jest prawda. Wszystko jest prawda, moi drodzy. Grad się napisał? Nie, Grad nie napisał coś innego. I wiecie co, patrząc, na, czytając wasze odpowiedzi, które są... Głównie nie, tak. Tak, to się pisał, tak. Tak, nie, tak, nie. Są bardzo ciekawe, za które bardzo dziękuję. Jest... jest... Dostałem jeszcze, kurczę, nie mogę znaleźć jednej bardzo fajnej odpowiedzi. Wiecie co? Czy ja sięgnę? Telefon leży tam. Bo nie wiem jak na komputerze. To jest super. Świetny podcasting, Jacek. Dobra robota. Na komputerze odczytać komentarze pod postem na Instagramie. Da się? Na pewno się da. Jestem przekonany, że dostałem bardzo ciekawy komentarz na temat właśnie ostatniego odcinka i tego, jak Łukasz, jak wypowiedź Łukasza zmotywowała. O, są trzy komentarze. No i gdzie one są? Nie ma. Nie umiem. Umiem, na pewno umiem. Trzeba się jakoś zmotywować. Siłą. Okej, wiecie co? Zmieniamy trochę podcast. Będzie cięcie. I dzięki magii telewizji, znaczy magii podcastingu, już nie ma żadnego cięcia. Uważam, że rozróżnienie powinno być. Pytanie, gdzie postawić granicę? Uważam, że Łukasz Szadny w tym podcaście najlepiej przedstawił moje zdanie w tym temacie. Napisał Dudzik na Instagramie. Bardzo dziwne pytanie. Amatorzy grają dla przyjemności, a zawodowiec to jego praca. Bardzo mądra odpowiedź na bardzo dziwne pytanie. Ale tu chodzi o to rozróżnienie, że tak powiem, prawne w golfie. Wiecie o co chodzi. O, i właśnie. Born to Eagle. Wysłuchałem tego, co mówi Łukasz. Na Polonii mówiłem do siebie, WTF, co on tu robi? A na Mistrzostwach Kalinowych... Czekaj, Boże, nic nie widzę już. Dlaczego ja mam taki ciemno ten ekran? Sorry, ja naprawdę, jak się tyle gapię w ekran, to po prostu przestaję widzieć. A na Mistrzostwach Kalinowych... Okej, potrzebuję zagrać lepiej i mogę wygrać z każdym. Finalnie mnie zmotywował w finałowej rundzie, i chętnie będę z nim rywalizował w przyszłym sezonie. Born to Eagle. Ireneusz. Bardzo dobry golfista. Więc zmotywował. Wracając na amatorkę, ale to nie jest, jak widzicie, to nie jest taka do końca prosta sprawa. Te trzy pytania, które zadałem w ostatnich podcastach o kaptur, czy o strój tak naprawdę, o piłkę, czy o technologię i czy coś trzeba z tym zrobić, czy dystans. I teraz o ten status amatora. Czy powinien być, czy nie powinno go być, czy w ogóle wszystko powinno być jednym ciągiem, idę po prostu im lepiej gram, tym gram w poważniejszych turniejach i w którymś momencie, jak turniej ma sponsorów i ma kasę na to, żeby wypłacać, też na wypłacać kasę. I mogę grać w tych turniejach, mogę grać w tych turniejach. Koniec, kropka. Ale nie ma różnicy. Po prostu jedne są netto, jedne są brutto. Nie wiem. Nie wiem, jak to rozwiązać. Ale tak mi się to widzi, że tak mogłoby być. Tak samo jeśli chodzi o strój, tak samo jeśli chodzi o piłkę. Teraz powiem wam, jak wygląda pytanie, które wszyscy golfiści, wszystkie władze golfa, czy to w Stanach, czy w Europie, zawodowego, czy amatorskiego, koniec końców muszą sobie zadać. I na pewno zadają. I każdy ma swoją odpowiedź na to pytanie i w ten sposób prowadzi, jeśli chodzi o władzę, prowadzą naszą dyscyplinę. Czy golf powinien upodabniać się do innych dyscyplin sportu? Czy golf powinien być dumny z tego, jak różni się od innych dyscyplin sportu? Znak zapytania. Nie wiem, czy jest na to jedna prosta odpowiedź. Powinniśmy być jak najbardziej jak inne sporty. Powinniśmy być jak najbardziej dumni z tego, że jesteśmy inni. Z jakiegoś powodu, ile teraz milionów ludzi więcej gra w golfa? Już podobno 90 milionów po pandemii gra w golfa. Czy te 90 milionów, czy ilekolwiek gra w golfa, gra dlatego, bo golf jest jak inne sporty? Czy gra dlatego, bo jest inny niż inne sporty? Domyślam się, że jakby Mateusz Gradecki albo Adrian Meronk, albo ktokolwiek, kto gra wyczynowo w golfa, powie, no to jest po prostu sport jak każdy inny. Musimy iść w stronę innych dyscyplin. Trzeba będzie ich zapytać o to, bo nie chcę im wkładać słowa w usta, jak to się mówi. Z kalkę językową mogę taką nieładną zrobić. Ale większość pewnie z tych osób, które gra w golfa, z tych 90 milionów, czy ile ich jest, golfistów, mogłaby odpowiedzieć inaczej. Ja chodzę ze Stasiem, moim synem, raz na jakiś czas, jak jeszcze pochodzimy na kosza, grać w kosza. I no, po co chodzić na kosza, jak nie grać w kosza? I gra się super, ale wszystko mnie boli następnego dnia. Pewnie tego samego dnia już mnie wszystko boli. Kolana, kostki, barki, wszystko. Wszystko mnie boli. A mogę pójść spokojnie zagrać 18 dołków i nie tylko mnie nie wszystko boli, ale świetnie się bawiłem i miło spędziłem czas i mogłem w czasie porozmawiać z kumplami i mogłem i przeszedłem 10 km i nie wiem, no i milion innych rzeczy. I więc golf różni się od innych sportów. Innymi słowy. No ale tak samo szachy się też różnią od innych sportów. Nie wiem, gdzie chciałem, dokąd chciałem to moim wywodem o koszykówce dojść, ale jakby o to tutaj chodzi koniec końców. Czy mam się upodabniać do innych dyscyplin, czy mam się być dumni z tego, jak się od nich różnimy? I wyrażać tą dumę poprzez naszą etykietę, wyrażać tą dumę poprzez nie wiem co jeszcze. Tak, przez strój, przez pewnie jakąś kontrolę nad technologią, przed tym, co ta nasza dyscyplina. Żeby, jeszcze raz, kontrola nad technologią ma tylko wymusić to, żeby w golfie były różne elementy tak samo ważne, a nie żeby tylko aspekt przygotowania fizycznego był ważniejszy od innych. Takie jest chyba pytanie, które zadam do Was pod postem, ale niech to będzie w przyszłym tygodniu. Po Masters jakoś. Bo nie ma turnieju, który ma więcej tradycji niż Masters i w ten sposób przechodzimy do tematu Masters. Mam nadzieję, że nie przyciągnąłem za bardzo tego, co było. Fajnie było przeczytać Wasze komentarze. Podoba mi się, że jeden po drugim komentujecie, coś odpowiadacie sobie. To jest super. Tworzymy jakąś małą społeczność. Zobaczycie, jeszcze za jakiś czas będą jakieś t-shirty zrobimy. Zrobimy t-shirty Jacek Person Podcast. O, no nie dzisiaj. Nie jutro. Ale w przyszłości. Jak dobijemy do jakiegoś, nie wiem, setnego odcinka albo coś. Do którego tak naprawdę już nie tak długo. Chyba będzie w przyszłym roku. Więc tak. Masters. Tak? Przechodzimy do Masters. Co trzeba powiedzieć o Masters? Kiedyś nagrywałem cały odcinek, chyba na dwa razy nagrywałem cały odcinek o tym, co to Masters jest. Masters, US Masters, The Masters, Masters Tournament. Turniej wielkoszlemowy. Mój ulubiony. Jak sami na pewno wiecie, Augusta National jak zwykle. Augusta, która będzie troszkę inna w tym roku, tak jak powiedziałem, inna trawa. Trochę inna trawa, bo Augusta jest w Georgii. W Georgii jest gorąco latem. Jak jest latem gorąco, to rośnie trawa typu Bermuda, na którą jakby dosiewają później, jak ta Bermuda, jak się robi zimno, Bermuda robi się taka cała żółta. To na pewno widzieliście te zdjęcia. Oni dosiewają tą trawę, co zawsze jest. Powinien teraz wiedzieć, jaka to trawa zawsze jest. Będę wiedział w czasie transmisji, jutro, o 21 na Eurosporcie. Dosiewają tej trawy, co zawsze jest. Ona wyrasta, robi się zielona. A Bermuda pod spodem umiera. I w kwietniu jej nie ma. Ale teraz jest. W rafach. W rafach podobno nadal jest Bermuda. Rafy mają być dużo bardziej brutalne niż w poprzednich edycjach. Takie są przynajmniej doniesienia z pola. Green mają być takie same. Fairwaye pół na pół. Jedna jedno, co ma być zdecydowaną różnicą, to deszcz ma lać. Podobno ma lać cały czas, że już się szykują na poniedziałek. To jest jedna z plotek, które słyszałem. Plotek jest dużo. Oj, będę miał plotek. To już takich niektórych bardzo mało oficjalne. Takie super nieoficjalne. I to jest jedna ze super nieoficjalnych, że podobno już, znaczy mają plan awaryjny, że w poniedziałek będzie finish. Tak ma być nie tyle deszczowo. Tak ma być bardzo deszczowo. No dobra, no to jest dzisiaj środa i nie oglądamy konkursu par 3. Konkursu par 3 nie ma ze względu na COVID, został odwołany. Także jest dużo mniej tych starych mistrzów niż było. Dlatego też ta kolacja wczorajsza wyglądała zupełnie inaczej. Była gdzie indziej na takiej dużej sali, odbywała się ta kolacja mistrzów, co zawsze jest we wtorek. Siedzieli przy oddzielnych stołach. Zostało opublikowane to menu Tigera, bo zawsze mistrz z poprzedniej edycji zawsze jakby jest odpowiedzialny za przygotowanie właśnie kolacji. Znaczy nie tyle sam przygotowuje, co przynajmniej mówi, co ma być podane na kolację. Sushi na początek wymyślił Tiger, później fajity i już nawet nie pamiętam, co na deser. Ale oczywiście to obiegło cały internet wczoraj, wszyscy się o tym, sushi i fajity Tiger daje starym dziadkom, które tam przyjeżdżają. Choć tak wielu tych starszych mistrzów nie ma w tym roku jeszcze raz ze względu na COVID. I żeby ograniczają podróżowanie. Co jest ważniejsze w tym... O, chcecie pierwsza super plotka, ale to jest mega, mega, mega plotka i niczym nie potwierdzona. Nie wiem, czy to jest prawda. To jest to, że podobno Tiger... zasłyszane kompletnie w internecie, żeby było jasne. Więc tylko rozsiewam plotki 100%, na pewno nieprawdziwe, ale tak mi się to podoba i ja w to wierzę z jakiegoś powodu. Podobno Tiger jest wielkim fanem fajity. No fajity, czy tak są cienkie kawałki mięsa i warzyw podsmażone i później je się w tortilli. Podobno Tiger bardzo lubi to, jak te fajity z chilis. Chilis to jest taka sieciówka w Stanach. No powiedzmy jeden poziom wyżej niż taki bar szybkiej obsługi totalnie. No ale generalnie na pewno nie jakaś wybitna restauracja serwująca jakiekolwiek jedzenie. No, trochę jak sieć restauracji Jeff's. Są takie restauracje Jeff's w Polsce. W Warszawie są i w Krakowie jest. Na pewno gdzieś jeszcze. To jest czyli to jest coś podobnego. I do tego stopnia Tiger lubi, że podobno wyspał właśnie z Chili's jakiś kucharz, tam szef ich kucharzy, tak, Chili's z tej całej sieci, gigantycznej sieci, on są w całych Stanach, przyleciał do Augusty, żeby nauczyć ich robić fajitę tak, jak oni serwują w ich barach. Co mi się wierzyć w to nie chce, ale bardzo bym chciał, żeby to było prawdziwe, bo w tym jest... Tiger jest specyficzny i to trochę do niego pasuje. Żeby przy tych swoich wszystkich setkach milionów, które ma ciągle jego ulubione fajita, czy tacosy, to były te prawie bardzo szybkie obsługi. Prawie. To jest pierwsza super plotka. Dobra, ale co się zmieniło, jeśli chodzi o tych starych mistrzów? To zmienili się starterzy. Honorowi starterzy tak zwani, czy jakby ci, którzy wykonują honorowe pierwsze uderzenie podczas turnieju, to był Jack Nicklaus, Gary Player i Arnold Palmer. Arnold Palmer od paru lat nie żyje. W tym roku jego miejsce zastąpi Lee Elder. I Lee Elder to jest fascynująca postać. To był pierwszy czarnoskóry Amerykanin, czy Afroamerykanin, który grał na Masters. I on miał niesamowitą karierę. Dostał się do tego turnieju przez to, że wygrał na PGA Tour i to jeszcze do tego wygrał w turnieju, gdzie nie miał wstępu do budynku klubowego, bo to były lata 70. I, no, i to były takie czasy, taka była Ameryka. I jakby on przezwyciężył, przebył tyle granic, on w ogóle tam, ja zacząłem o nim czytać i dużo rzeczy się dowiedziałem. Zanim grał na PGA Tour, on grał w czymś, co się nazywało United Golf Association Tour, UGA Tour. I to była liga tylko dla czarnoskórych zawodników. Po czym w ogóle nie wiedziałem, co coś takiego było. I on tam, przynajmniej tak jest napisane, to już wygrał 18 z 22 turniejów. Na takim poziomie grał. I tak ledwo miał kasę na to, żeby grać w Q-Schoolu do PGA Tour. Ale mu się udało zbierać kasę, grał na PGA Tour, grał tą słynną dogrywkę z Jackiem Nicklausem, pięciodołkową, i tak dalej, i tak dalej. I później go zauważył Gary Player i Gary Player zaczął go zapraszać do południowej Afryki. Gary Player był, znaczy bardzo mocno działał antyapartheidowo i właśnie i zorganizował tam Mistrzostwa Południowej Afryki i PGA, które były pierwszym mieszanym, nie wiem czy mogę tak na to, brzmi nieładnie, tak, ale no turniejem, gdzie mogli grać zawodnicy niezależnie od koloru skóry i jak on przyleciał, to musiał mieć jakieś specjalne pozwolenia, żeby mógł dojechać na to pole. W ogóle to było masakra, jakiego życie wyglądało, a mimo to wygrał na PGA Tour, grał na Masters i nawet, że nie przyszedł kata, to był, no, wiadomo, jedną z osób, które otworzyły drzwi dla kolejnych zawodników. I super, prawda? Takie osoby, że są promowane przez Augustę, świetnie. Szczególnie w roku, w którym było tyle tych protestów właśnie na tle, czy protestów z powodu na nierówności na tle rasowym i na to traktowanie przez policję i tak dalej, to w którejś tam miał w zamieszki w ogóle momentami. No, był to rok, wiadomo, w Stanach Zjednoczonych, jeszcze te wybory, to wszystko. Tam było, działo się bardzo dużo. I to, że Lee Elder jest w tym roku starterem, mam nadzieję, że na dłużej, a nie tylko na rok. Super, super sprawa. Dobra, to tyle jeszcze. Co jeszcze? Następny news. Następny news jest taki, zmieniono reguły co do kata. Nie ma już reguły 10 uderzeń. Co jest spowodowane, podobno, znaczy chyba na pewno, chyba oficjalnie, jest spowodowane, chcą mieć mniej zawodników, którzy przejdą kata, będzie 50, tylko przechodzi kata. Nie ma reguły 10 uderzeń, żeby udało się na pewno rozegrać sobota i niedziela normalnie turniej, a nie startując z jedynki i dziesiątki, bo pierwszy raz w czwartek, piątek będą grali z jedynki i dziesiątki, startują o 7 rano. I o tym musimy porozmawiać właśnie. Tak, bo oczywiście jest krótszy dzień w listopadzie niż w kwietniu, dlatego muszą bardzo to skompresować w czasie. Jeśli jesteście... Na pewno wielu z Was zauważyło, o może tak powiem, na pewno wielu z Was zauważyło to, że transmisja zaczyna się o 21. 21 to jest 15 czasu lokalnego. O 15 czasu lokalnego, to tam jeszcze dużo nie będzie działo, bo oni tak wcześnie startują. Więc ta nasza transmisja chyba nie będzie na żywo, co jest dość zaskakujące. Nie mówię na razie nic o kolejnych dniach. Ja oficjalnie dostałem terminarz tylko na sobotę i niedzielę, czwartek, piątek. Trzymam kciuki za to, żeby weekend był na żywo, ale na razie jest to trochę... Pamiętacie, jak w zeszłym roku było, jak były wcześniejsze starty w niedzielę i tak Eurosport bez problemu pokazał to na żywo? Bo to jest Eurosport. A teraz taka niespodzianka. W zeszłym tygodniu jakby ja wiedziałem, jakie będą godziny, ale mówiłem, że nie wiem, bo byłem przekonany, że się zmienią. Że ktoś powie, ej, to domyślam się, że to są po prostu stare godziny, te które miały być w kwietniu. Tam od 21 do 1. Ale nie są, więc trzymamy kciuki jeszcze za jakąś zmianę. Pewnie pierwszy raz czwartek, piątek domyślam, że będzie o 21, trzeba będzie z tym przeżyć. Mam nadzieję, że kolejne dni będą wcześniej, żebyśmy mogli zobaczyć na żywo, co się dzieje. Jeśli ktoś chce oglądać na żywo i ja wiem, że strzelam sobie w stopę w tym momencie, ale ten podcast jest od tego, żeby być szczerym, a mogę być nie mniej szczerym, ale od tego jest ten podcast, żeby ktoś szczerze coś powiedział o golfie w Polsce i ja mówię, jak szczerze potrafię. Strona Masters prowadzi transmisję i prowadzi ją mega, że można oglądać w tym roku w ogóle możesz sobie sam ustawiać, jak chcesz oglądać zawodników i oni robią relacje tylko dla ciebie, a przynajmniej tak to wygląda, takie demo tego jest na ich stronie. Więc ja będę oglądał jutro w ciągu dnia i zobaczymy, jak to jak to będzie działało i jakoś przyszykował się do transmisji, więc pierwsze dwa dni wygląda na to, że nie będzie na żywo i jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić. Jeśli ktoś z Was jest wściekły, że to nie jest na żywo, to jest, to rozumiem i uwierzcie mi, ja jestem bardziej wściekły, bo komentowanie na żywo jest 1000 razy łatwiejsze i lepsze i bardziej szczere niż to z opóźnieniem. I tyle. Komentuję razem z ojcem i będzie śmiesznie, bo nie będziemy siedzieć obok siebie, tylko będziemy w oddzielnych kabinach. To są, chyba mogę to powiedzieć, chyba mnie nie wyrzucą za to. To są obostrzenia covidowe w Eurosporcie, są takie, że się siedzi w oddzielnych kabinach. Więc ciekawe, jaka będzie komunikacja między nami, bo to różnie bywa i jak jesteśmy ci obok siebie, to jest bardzo dużo komunikacji niewerbalnej, że tak powiem, której teraz nie będzie, więc będziemy sobie non-stop wchodzić w słowo na pewno i nikt nie będzie wiedział, kiedy jest reklama i przerwa i tak dalej. Będzie pięknie, będzie fantastycznie, ale damy z siebie wszystko, to obiecuję. Coś jeszcze, jakieś newsy o Masters? Bryson DeChambeau, to jest kolejna plotka. Podobno próbuje zapamiętać książkę greenów na pamięć. Ale w co? Też nie wiem, czy to prawda, ale tak mi się to spodobało, żeby jak przeczytałem, że trochę w to wierzę. Na Masters nie ma tych mapek greenów, tych super dokładnych, z których korzysta Bryson i teraz prawie każdy zawodnik. I podobno, ale Bryson do jakiejś się dorwał. Czy tam, bo ktoś na pewno mógł zrobić, mógł zmierzyć te greeny i że może istnieć, tylko nie może być na polu. I podobno próbuje ją zapamiętać. On ma chyba fotografię, czy on chwalił się, że ma fotograficzną pamięć, więc może zapamięta. Ale to by było... to by było coś, jeśli on faktycznie próbuje zapamiętać książkę i co? A, i uderza podobno, przebija driving range. Tak, i uderza w centrum prasowe, które jest po drugiej stronie. W ogóle jakieś 500 metrów, jakieś gigantyczne odległości. Oj, Bryson. Coś jeszcze z newsów? Dzisiaj rano dostałem super w ogóle mema, ktoś mi wysłał. No nie powiem, Marcin mi wysłał. Marcin, jeśli słuchasz, dziękuję. Dostałem zawału serca dosłownie rano. Siedziałem u mojego syna w pokoju, bawiąc się z nim, bo on szykował się do wyjazdu. I patrzę, wiadomość. Wyciągam telefon i mem, w którym jakby jest zdjęcie Tigera i tylko napisałem Tiger test positive. I oczywiście nie czytałem dalej, tylko wszedłem na CNN, jakieś na wszystkie strony patrząc, o mój Boże, Tiger ma COVID. A tu się okazało, czy tam Tiger test positive for coś tam, że jest najlepszy na świecie. O, i rozesłałem to dalej. I Kasia Nieciak chyba też dostała mini zawał, mikro. Jeśli słucha, to pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie panią redaktor Katarzynę Nieciak. Coś jeszcze do Was mam. Wiecie co o Masters? Bo ja tu, czekaj, sobie dużo przygotowałem tego o Masters. Generalnie wszystko chyba wiecie. No to jest... jeszcze jest. Nie będzie kibiców na polu, w odróżnieniu od zeszłego tygodnia, gdzie byli kibice na polu. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe i pokazuje trochę klimat Masters i Augusty jako klubu. Będą ludzie, będzie trochę ludzi na polu, ale niedużo. I w tym będą członkowie klubu, którzy normalnie są w zielonych marynarkach w trakcie turnieju i służą, może nie jako obsługa, ale jednak wyraźnie wiesz z daleka, że to jest członek klubu i masz, jeśli masz jakieś pytanie, możesz do niego podejść i on ci wskaże drogę i tak dalej, i tak dalej. Tak? I oni są bardzo, bardzo otwarci przez te 4 dni w roku. Tak, bo reszta to jest mega prywatny, zamknięty klub. Ale w tym roku też będą członkowie na polu, ale nie będą mieli na sobie kamizelek. Bo doszli do wniosku, klub doszedł do wniosku, klub jest organizatorem. Jakby klub to rządzi wszystkim. Więc Augusta doszła do wniosku, że jak jest tak niedużo osób na polu, i byś zobaczył kogoś w marynarce, to przy obecnej technologii 4K i tam Full HD czy jakkolwiek, możesz zobaczyć, kto to jest. I jakbyś go miał, jak masz tłum ludzi, to jak ktoś ma zieloną marynarkę, to ci znika w tłumie, nawet w zielonej marynarce. Ale jak wyraźnie stoi jedna osoba i jeszcze stałby w tej zielonej marynarce i wie, że to jest członek klubu i oni czują, że to było, że nie dotrzymaliby wymogów prywatności swoich członków. I o ile jakby jest kilka osób, które wiemy, to prawie wszystkich członków tam gdzieś można wygooglować w ten czy inny sposób, kto jest członkiem, kto nie jest członkiem. Ale nie wszystkich. Koniec końców nie członków. Lista członków ciągle jest prywatna i zamknięta. I oni nie chcą, żeby wszyscy członkowie byli widoczni, jak są na polu. Mimo, że i tak będziesz widział, że jest człowiek, ale przez to, że on nie będzie zielony w marynarce, to nie wiesz, czy on jest członkiem klubu, czy nie. Czy to nie jest dziennikarz, czy to nie jest ktokolwiek inny. Więc ciekawie. A normalnie jak jest tłum ludzi, no to widzisz go w tej zielonej marynarce, ale oni też dochodzą do wniosku, że jak jest tłum ludzi, to nie patrz na ludzi, bo oni się wszyscy zlewają, tak czy siak. A tu jak jest jedna osoba, to wystaje jak palec i by się przypatrzył, kto to jest i byś mógł rozpoznać członków klubu. A że to jest klub prywatny, to oni sobie nie życzą. O, i tyle. Coś jeszcze? Wiecie co? Masters jest super. Kto wygra? Niech wygra Bryson. Pojawiła się tam, nie wiem czy widzieliście, na pewno widzieliście, bo też cały internet obiegło i nie, chyba 10 osób mi to wysłało, że Bryson grał rundę treningową z Sandym Lylem, co w ogóle, co dla mnie jest najbardziej z tego wszystkiego, z tej całej informacji, to jest dla mnie najbardziej niesamowite, że Bryson i Sandy Lyle grali rundę treningową. O czym oni rozmawiali? Ale jest to... Boże, to zrobiłem, ale zrobiłem tego zdjęcie, oczywiście, żeby mieć, że jakimi kijami grał Bryson na poszczególnych dołkach i Sandy Lyle tam zaczął mówić tak, że na trójce przebił green trójką woodem. To, co mnie najbardziej... Na par piątkach. Na dwójce, par pięć, grał ósemką iron, drugie uderzenie na green. Na... Skąd jeszcze mamy? Na ósemce, par pięć, grał siódemką iron. Na... W ogóle na trzynastce. I teraz to są... Na trzynastce grał trójkę wood z tee, bo chyba jednak nie meczy, bo on miał plan grać tak na ten na 14 fairway, ale chyba jednak nie będzie grał na 14 fairway. Czyli grał trójkę wood z tee i grał drugie siódemką. I to, co mnie najbardziej boli, i to, co jest było jednym z najlepszych par 5 na świecie i jednym z najważniejszych uderzeń roku, była decyzja zawodnika, czy na 15 atakuje green, czy gra layupa. To był jeden z najważniejszych momentów w sezonie. A co robi Bryson? Drugie uderzenie na 15, 9 iron na green. Czy jestem pod wrażeniem tego, że on dokonał coś, czego nikt wcześniej nie dokonał, jeśli chodzi o to, znaczy mało było w stanie dokonać? No, super, że dokonał. Ale jeśli ceną za wieczny postęp i ceną za dążeniem do tego, żeby to byli zajebiści sportowcy, jest to, że stracimy coś takiego jak umiejętność zagrania trójką wood na green drugiego uderzenia na 15. Tylko wystarczy dziewiątką iron, że dobije. No to musimy się mega poważnie zastanowić nad tym dystansem. Bo moim zdaniem nie ma już debaty. Nie ma żadnej debaty, czy piłka leci za daleko. Jest tylko kwestia, co mamy z tym zrobić. Bo debaty nie ma. Leci za daleko. Koniec, kropka. Jeśli on będzie grał dziewiątką iron na jeszcze raz, ja wiem, że tam wcześniej też inni grali ironami. Się zdarzyło, że ktoś długim ironem grał. Znaczy głównie grali długim ironami, już mało kto grał woodem. Ale cały czas to była jednak decyzja do podjęcia. Czy gram na green, czy gram layupa. I takich decyzji w golfie było mega dużo, których już nie ma. I jeśli golf według was jest ciekawszy, czy według kogoś jest ciekawszy, dlatego bo nie ma już tych decyzji, to chyba się nie dogadamy. Takie mam wrażenie. Możemy się kumplować ciągle, ale jeśli w tej sprawie się nie dogadamy. No dobra, to tyle. Pozytywnie kończymy. Niech Tiger znowu wygra. Tiger broni tytułu. Gra z Ogletrim, tym mistrzem amatorów, który też jest fascynujący. Gra pierwsze dwa dni, więc zobaczymy. Ja szczerze, niesprawiedliwie byłoby spodziewać się po nim dużo. On zrobił swoje w zeszłym roku. Zobaczymy, jak Rory zagra, czy może jak nie ma fanów, jak jest cicho, jak nie ma, jak jesteśmy w listopadzie, jak pole jest trochę inne, to może tej presji będzie mniej i może Rory w końcu wygra Masters i dołączy do pięciu najlepszych w historii. Może kto jeszcze może wygrać? Dustin grał mega w zeszłym tygodniu. A Brooks? Może Brooks wkurzony tym, że Bryson tak dobrze gra? Wróci Brooks, także mega w zeszłym tygodniu. Wow, ale będzie turniej, ale będzie super. Oglądajcie, do usłyszenia. Jeśli chcecie mi napisać, pamiętajcie, jestem na Jacek Person na Instagramie, Jacek Person na Facebooku. Jeśli uważacie, że Twitter powinien odblokować moje konto, bo ja w życiu nie zatweetowałem nic kontrowersyjnego, chyba że lekko śmiejąc się z Brysona na przykład, albo kogoś takiego. Ale to tyle. Nie wierzę, żeby za to mnie zbanowali. No chyba nie. Nie wiem. Zapiszcie do Twittera, hej, odblokujcie Jackowi konto. Albo ktoś z wam może zna kogoś w Twitterze, może to trzeba od kogoś odezwać. Nie wiem, Twitter ma jakąś polską siedzibę. Jeśli ktoś z Was zna, ej, dajcie mi słowo, wyślijcie mi jakąś informację, bo bardzo, bardzo chętnie bym znowu był częścią Twittera, bo uważam, że to jest najlepsze social media, jak jest. To powiedziałem w zeszłym tygodniu, tak? Jeśli ktoś jest... jak to było? Jeśli ktoś jest inteligentny, to jest dobry na Twitterze, jeśli ktoś jest ładny, to jest dobry na Instagramie. Jestem bardzo słaby na Instagramie, więc... w sumie na Twitterze też jestem taki sobie, no więc nieważne. Tak czy siak, jestem Jacek Person, to był Jacek Person Podcast, oglądamy Masters, strasznie się cieszę, nie mogę się doczekać i do usłyszenia po Masters, zrobimy jakieś fajne podsumowanie i wtedy też porozmawiamy na temat tradycji golfowych, czy no, dążymy do inności od innych dyscyplin, czy dążymy do upodabniania się do innych dyscyplin, co Wy na to. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Jacek Person Podcast.